Anna Sujecka, kurator wystawy Kresy Europy ze skarbca Lwowskiego Muzeum Historycznego.
I jak to się stało, że ta wystawa trafiła do Was?
Oj, to jest bardzo złożona i wielowątkowa historia, bo sam pomysł zorganizowania wystawy w Słupsku pojawił się tak mniej więcej w połowie 2025 roku. Natomiast pojawił się w momencie, kiedy sama kolekcja była już na terenie Rzeczpospolitej od ponad roku, blisko półtora roku. Także w początku 2024 obiekty zostały przewiezione z Lwowa do Muzeum Narodowego w Lublinie i od tamtego momentu peregrynują sobie po Polsce i są przekazywane z rąk muzealnych do kolejnych rąk muzealnych.
Ja muszę zapytać, czy to jest taka akcja pokazywania tych zbiorów, czy trochę też chronienia ich przed ewentualnym zniszczeniem, bo wiemy, co się dzieje na Ukrainie?
To ja odpowiem na to w takiej odwrotnej kolejności, ponieważ to jest przede wszystkim akcja chronienia obiektów, które są w muzeach na terenie Ukrainy, dlatego że pamiętać trzeba o tym, że Ukraina poniosła ogromne straty, jeżeli chodzi o strukturę kultury. Zostały zbombardowane i ograbione muzea, teatry, budynki sakralne. Naprawdę jest tego bardzo dużo. To jest liczone w jakichś takich ogromnych ilościach. I dzięki porozumieniu Ministerstwa Kultury w Polsce, muzeów, które działają na terenie Ukrainy i analogicznego Ministerstwa Kultury w Ukrainie, udało się zorganizować kilka takich objazdowych lub długoterminowych wystaw, które pozwalają na to, żeby kolekcje właśnie bardzo ważnych, wyjątkowych dla kultury dzieł sztuki były przewożone do Polski, ale też, żeby zaznaczyć, jest to projekt, w którym nie tylko Polska uczestniczy, ponieważ do krajów tak zwanych bezpiecznych, krajów drugich i trzecich są przewożone obiekty z innych muzeów, także wiemy na pewno o tym, że takie obiekty są na terenie Skandynawii, na terenie innych krajów bałtyckich.
Pamiętamy, co się działo z polskimi dziełami sztuki i zbiorami i dziedzictwem kultury podczas II wojny światowej. Teraz to samo de facto dzieje się na Ukrainie. To ile tych obiektów udało Wam się tutaj do Słupska ściągnąć i co to przede wszystkim jest?
W ramach tego konkretnie projektu do Słupska przyjechało ponad 600 obiektów, to jest bodajże 605. Tylko dodam, że na wystawie samej prezentujemy 604, ponieważ jeden obiekt jest pęknięty i pomimo tego, że jest w stanie konserwatorskim, który może nie tyle nie zezwala na prezentację, ale stwarza jakieś problemy, to i tak musiał być włączony do kolekcji, ponieważ stanowi jakieś uzupełnienie całości zbioru, także 605 obiektów na ekspozycji 604. I są to w dużej mierze obiekty archeologiczne, prezentujące archeologię neolityczną, archeologię śródziemnomorską, archeologię średniowieczną. Jest dość duży, pokaźny zbiór oręża, także ciekawa kolekcja numizmatyczna, kolekcja orderów w ogóle niespotykana, właściwie w skali europejskiej i troszeczkę malarstwa. Malarstwo jest stosunkowo nieduże, to jest około 20 obiektów.
Słupsk jest którym miejscem w Polsce, gdzie ta wystawa trafia?
Czwarty, jeżeli dobrze liczę na paluszkach. W pierwszej kolejności był Lublin, Muzeum Narodowe w Lublinie. Zresztą jest współautorem tego projektu wystawienniczo takiego przewoźnego. Nie wiem, czy to jest w ogóle takie słowo w języku polskim, ale tak to nazwijmy.
Ochronnego.
Tak. Ochronnego, oczywiście. W kolejności drugie było Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, które jest oddziałem Muzeum Miejskiego. Następnie Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Właśnie czwarte w kolejności jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. I z właściwie chyba już potwierdzonych informacji mogę przekazać, że kolejne będzie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
To jest generalnie objazd po całej Polsce. Jeżeli chodzi o archeologię, to rozumiem, że to jest tylko jedna z części tej wystawy.
To jest tylko jedna z części tej wystawy, dlatego że cała wystawa jest podzielona na kilka bloków. Tak jak powiedziałam, jest malarstwo, które prezentuje dość ciekawe okazy, głównie związane z konkretnymi postaciami, związanymi z historią Rzeczpospolitej albo takimi związkami dyplomatycznymi Rzeczpospolitej. Jest ten zbiór archeologii, który jest chyba największym zbiorem. Obok niego jest też zbiór numizmatów, przy czym numizmaty zawsze można traktować dwojako, jako same monety, albo jako część archeologii, bo to są akurat numizmaty starożytne rzymskie. No ten ciekawy zbiór oręża, ordery. Także to jest wszystko podzielone dość klarownie na bloki. Tutaj też tylko dodam, żeby uprzedzić wszelkie wątpliwości. W naszym naprawdę narodowym interesie jest ochrona tych zbiorów, nie dlatego, że to są zbiory, nie tylko dlatego, że są to zbiory ukraińskie, ale też dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że Lwów przez szereg lat był miastem polskim, dlatego zbiory, które znajdują się w muzeach lwowskich między innymi, to są zbiory, które są nierozerwalnie związane z historią Polski.
i dobrze, że przetrwały. To z tych akcentów polskich, to co mamy takiego najcenniejszego? Czy to trudno ocenić, bo wszystko ważne?
Mi jest bardzo trudno ocenić. To jest wszystko ważne, ale myślę, że tutaj na pewno na uwagę zasługuje kolekcja Kołuchowskich, bardzo ważnej rodziny związanej właśnie z Kresami Wschodnimi. Rodzina Kołuchowskich brała czynny udział w powstaniach, była zaangażowana w działania dyplomatyczne Austro-Węgier, reprezentowała Polskę szeroko na arenie międzynarodowej. Właśnie od rodziny Kołuchowskich z kolei do zbiorów trafiła kolekcja odznaczeń, orderów właściwie z całego świata, z Europy, z Azji, z Afryki.
No warto też pamiętać, że Lwów był bardzo ważnym miastem, jeżeli chodzi o ten, że tak powiem, potencjał intelektualny, a też akademicki.
Oczywiście, był zapleczem akademickim Rzeczpospolitej. No są, tak śmiem twierdzić, że na pewnych etapach swojego rozwoju był nawet ważniejszy od Krakowa, który my zawsze traktujemy jako miasto stołeczne, a o tym Lwowie troszeczkę zapominamy. To znaczy pamiętamy o tym w sensie takim teoretycznym, że ten Lwów był polski, natomiast takie uświadomienie sobie, że to, co w Lwowie pozostało, architektura, zabudowa, urbanistyka, zbiory muzealne, zbiory osób prywatnych, to wszystko nie zaistniałoby bez historii Polski. Także my możemy się, prawda, zastanawiać. Ja oczywiście nie chcę wchodzić absolutnie w żadne dyskusje polityczne, bo to są dyskusje, od których jestem bardzo daleka. Możemy się zastanawiać, czy to jest słuszne działanie, czy to jest niesłuszne. Natomiast moment, w którym byśmy przestali pomagać stronie ukraińskiej w ochronie zbiorów, byłby takim trochę strzałem w piętę, ponieważ przestalibyśmy chronić własne dziedzictwo.
No, tym bardziej, że to są rzeczy nierozerwalnie związane z Polską. Ja myślę, że ta wystawa nieprzypadkowo trafiła do Wrocławia też, no bo duża część mieszkańców Lwowa przeprowadziła się do Wrocławia. Między innymi przecież Uniwersytet Wrocławski został zbudowany na podstawie tego, co się działo we Lwowie do 1945, a właściwie do 1939 roku, bo potem już trudno mówić o jakiejś działalności naukowej, przynajmniej oficjalnie, ale też musimy podkreślić, że przecież część mieszkańców Słupska, i to dość sporo, około 1/3, no to tak zwani kresowiacy, nie wszyscy ze Lwowa, ale generalnie z tych Kresów, które już Polską nie są.
Statystyki dotyczące tego, ilu potomków mieszkańców obecnej Ukrainy zamieszkuje Słupsk, są bardzo rozbieżne i tak naprawdę dokładnych statystyk nie ma, ponieważ za czasów Polski Ludowej te statystyki były bardzo niewygodne.
Natomiast... No, wpisywało się ZSRR.
Tak, wpisywało się ZSRR, bo w ogóle mówienie o tym, że część mieszkańców dawnych ziem wschodnich tutaj przyjechała też, no tak niekoniecznie było dobrze widziane. Poza tym też pominięty jest całkowicie fakt ilości osób, które deklarowały pochodzenie czy tożsamość ukraińską. Na ten temat badań praktycznie nie było, nim się tym problemem zajmował się jedynie profesor Roman Drost. Także my właściwie dużą ilość informacji tak na przestrzeni lat po prostu utraciliśmy. Natomiast co jest dość ciekawe, kiedy przyjechała właśnie do nas delegacja z Ukrainy, delegacja z Lublina, to przez cały czas mówili, tak, wyjechaliśmy z Kresów, przyjechaliśmy na Kresy, i te akcenty wschodnie ponad są bardzo wyraźnie widoczne na terenie Słupska.
Dla kogo jest ta wystawa? Bardziej dla tych, którzy interesują się historią Lwowa, czy historią Polski, której terytorialnie już nie ma, czyli z tymi Kresami Wschodnimi, czy tymi, którzy mają sentyment, związki rodzinne, czy to też troszeczkę taki, tak powiem, mrugnięcie oka do turystów?
To jest właściwie wystawa, która jest dla wszystkich. Ja nie ukrywam, że kiedy ją przygotowywaliśmy, to tak się zastanawialiśmy właściwie, do kogo kierować zaproszenie, jak to rozegrać tak medialnie, promocyjnie, edukacyjnie, ale za każdym razem wychodziło nam, że to jest wystawa dla wszystkich.
Szybko przebiegłem wzrokiem po tych portretach. No tutaj się o cesarzy ocieramy.
Tak, ocieramy się o cesarzy. Pan Lucjan Hanak będzie z kolei organizował też wykład w ramach tej wystawy, w ramach działań takich edukacyjno-popularyzatorskich, wykład na temat postaci, które są prezentowane na obrazach. Są to postaci bardzo ciekawe, bo mamy Augusta II Mocnego.
No właśnie tak mi się skojarzyło. Tam to nie jest książę Poniatowski?
Tam jest książę Poniatowski.
Dobrze poznałem jednak.
Dobrze. No, z takich właściwie ciekawszych postaci. Mamy też Józefa Habsburga, mamy Roxolanę, mamy Konstantego Korniakta, no może akurat postać troszkę mniej rozpoznawalna w Polsce, natomiast nierozerwalnie związana z samym Lwowem i taka przyklejona historycznie do tego Lwowa. Także już same te postaci też są bardzo ciekawe, także mam nadzieję, wierzymy w pana Lucjana Hanaka, który jest niesamowitym gawędziarzem i też gadułą, także mamy nadzieję, że rzeczywiście ciekawie przygotuje, opracuje ten temat, także już dzisiaj zapraszam.
Przed napaścią Rosji na Ukrainę byłem we Lwowie i muszę powiedzieć, że to ciężko jest mówić, ale momentami to miasto mi się bardziej podobało architektonicznie od Krakowa, chociaż Kraków też ma swój urok niewątpliwy, ale te ślady polskości są tam bardzo widoczne, na budynkach, część restauracji, potencjał był ogromny.
Trzeba pamiętać o tym, że rozkwit architektoniczny, kulturalny, naukowy, artystyczny tego miasta sięga czasów świetności dawnej Rzeczypospolitej. No, tutaj nie można się od tego odciąć. Można lubić Ukrainę lub jej nie lubić, można jej sprzyjać, nie sprzyjać, no, ale no, nie można mówić, że to nie są rzeczy, które są związane z tradycją polską. Także tutaj szacunek do tego wszystkiego jak najbardziej się należy. No i też my po rozmowach z profesorem Romanem Czmołykiem, dyrektorem Muzeum Lwowskiego, no, wiemy na pewno, że dokładają wszelkich starań do tego, żeby ta kultura była chroniona, a pamiętajmy o tym, że tam nakłady na kulturę są, czy w ogóle sama promocja kultury jest w o wiele gorszym stanie niż u nas w kraju. U nas nie jest tak, jakbyśmy chcieli dobrze, a tam jest jeszcze trudniej, więc czy to w ramach działań wojennych, czy poza działaniami wojennymi, muzealnicy naprawdę mają o wiele trudniej i sam fakt, że te obiekty są chronione, są opracowywane, że ktoś wpada na pomysł, żeby na czas wojny te obiekty rozdysponować po Europie, to po prostu to są rzeczy, za które się należą no co najmniej oklaski, jeżeli nie odznaczenia.
Lwów to raczej nie takie kresy do końca. Dla nas dzisiaj tak, ale czy to na pewno kresy Europy?
To oczywiście trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak my będziemy rozumieli ten tytuł. Dlatego, że samo to pojęcie kresów na pewno się będzie odnosiło do pochodzenia zbiorów, bo obiekty, które prezentujemy, są przechowywane w strukturach Lwowskiego Muzeum Historycznego. Natomiast one nie pochodzą tylko z Lwowa, bo to są obiekty, które pochodzą z terenów dawnej Rzeczypospolitej i dawnego województwa małopolskiego. Także ich zakres terytorialny jest o wiele szerszy. Natomiast tu też akurat słuchaczom się należy takie wyjaśnienie, kiedy zarówno pracownicy Muzeum Narodowego w Lublinie, jak i pracownicy Muzeum Historycznego Miasta Lwowa próbowali ustalić, jaki będzie tytuł tej wystawy, to posługiwali się bardzo często takim terminem, który w języku ukraińskim bardziej można odnieść do pojęcia pogranicza. To jest bardzo często podkreślane właśnie przez Ukraińców, pracowników instytucji muzealnych w Ukrainie, o czym my też sobie niestety często zapominamy. Tak naprawdę na Ukrainie kończy się Europa. Europa w rozumieniu naszym, czyli pewnego rodzaju cywilizacja, szacunek do człowieka, szacunek do tradycji, szacunek do kultury, do języka, do historii materialnej i niematerialnej. To, co jest dalej, to już jest Rosja, to jest zupełnie inna tradycja, inna kultura i niestety bardzo często brak szacunku do człowieka i do jednostki.
Do kiedy te wystawy będzie można oglądać w Słupsku?
Wystawę można obejrzeć w Słupsku do 18 października. Niestety po tym czasie musimy się zamknąć. Były takie pomysły, żebyśmy ją prezentowali dłużej, natomiast właśnie umowy, które są umowami międzynarodowymi, obligują nas już do tego, żebyśmy z dniem 18 października wystawę zamknęli, następnie ją spakowali i w określonych też umową warunkach przetransportowali w ustalone miejsce.
Mnie się wydaje, że to jest wystawa dla tych, którzy nie zdążyli do Lwowa pojechać, bo teraz rozumiem, że część osób może mieć obawy, czy tam jechać. Dla tych, którzy mają jakieś korzenie, rodzinne powiązania, ale również dla tych, którzy chcieliby się przekonać, jak to po prostu jest zachowane do dziś.
My podkreślamy, że to jest właściwie wystawa dla każdego rodzaju odbiorcy, dla odbiorcy, który jest tutaj przyjazdem, dla turysty, dla ludzi, którzy tutaj mieszkają i czują związki albo nie czują związków z Ukrainą. Tak czy owak, to jest póki co w kilkudziesięcioletniej historii Słupskiego Muzeum. To jest pierwsza możliwość, pierwsza okoliczność, żeby zobaczyć zabytki starożytnego Egiptu, starożytnej Mezopotamii. Myśmy takich obiektów do tej pory nie prezentowali. Nie prezentowaliśmy obiektów takiej klasy.